Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Born to Shine Do Good, Find Your Joy.
And Build a Life You Love. Tu pamiętnik połączony z poradnikiem dotyczącym przedsiębiorczości i przywództwa, napisany przez Kendra Scott, założycielkę amerykańskiej marki biżuterii. Autorka opisuje drogę od niepewnej siebie, doświadczającej wykluczenia dziewczyny z Wisconsin, do stworzenia firmy, którą zaczynała w domu, dysponując $500. Nie przedstawia jednak swojej historii jako prostego schematu szybkiego awansu. Jej zasadniczym tematem jest budowanie pracy i codzienności wokół relacji, odwagi, radości oraz odpowiedzialności wobec innych.
Scott pisze o trudnych decyzjach, rodzinie, obawach przed porażką i presji, by zwłaszcza kobiety zawsze sprawiały wrażenie doskonałych.
Równolegle wyjaśnia zasady, które wpłynęły na kulturę jej firmy, w tym stawianie kontaktu z człowiekiem przed samą sprzedażą. Celem książki jest pokazanie, że ambicja nie musi oznaczać rezygnacji z własnych wartości, a działalność biznesowa może konsekwentnie obejmować pomoc społeczną. To osobista opowieść o przedsiębiorczości, lecz także refleksja nad tym, jak definiować osiągnięcie w sposób szerszy niż wynik finansowy. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, początek z $500 nie jest mitem o samotnym geniuszu. Jednym z najważniejszych wątków Born to Shine jest początek marki Kendra Scott w zapasowej sypialni domu w Austin przy budżecie wynoszącym $500. Ten fakt służy autorce nie tyle do budowania legendy o przedsiębiorczyni, ile do pokazania ograniczeń, z którymi realnie zaczynała. Scott sprzedawała własnoręcznie tworzoną biżuterię, odwiedzając kolejne sklepy, zanim firma zyskała skalę. Jej doświadczenie podważa popularne przekonanie, że udany biznes musi najpierw otrzymać wielkie finansowanie, prestiżową lokalizację albo natychmiastowe uznanie rynku. Ważniejsze okazują się gotowość do bezpośredniego kontaktu z odbiorcą, stopniowe testowanie pomysłu i wytrwałość mimo odmów. Książka nie redukuje rozwoju firmy do indywidualnej determinacji. Scott podkreśla znaczenie ludzi, którzy dali jej szansę, oraz lokalnej społeczności Austin.
Tu istotna korekta narracji o samowystarczalnym założycielu.
Przedsiębiorstwo rośnie dzięki produktowi, ale także dzięki zaufaniu, rekomendacjom i relacjom budowanym od pierwszych klientów. Dla czytelnika praktyczna lekcja polega na rozróżnieniu między skromnym startem a małą ambicją. Niewielkie zasoby mogą wymuszać rozsądne eksperymentowanie, ale nie wykluczają konsekwentnego rozwijania większej wizji.
Scott pokazuje również, że start od małej skali nie zwalnia z dbałości o jakość doświadczenia klienta i jasność marki. Po drugie, niedoskonałość i lęk jako elementy działania.
A nie przeszkody do ukrycia, Scott traktuje lęk przed błędem jako doświadczenie szczególnie ważne dla kobiet funkcjonujących w biznesie i życiu publicznym.
W jej ujęciu problemem nie jest samo odczuwanie niepewności, lecz paraliż wynikający z presji, by nie ujawniać słabości i nie popełniać żadnych błędów. Autorka odnosi tę obserwację zarówno do własnych trudniejszych momentów, jak i do szerszego wzorca społecznego. Zamiast zachęcać do pozorowanej pewności siebie, proponuje odwagę rozumianą jako działanie mimo obaw.
Ta perspektywa odróżnia książkę od poradników, które przedstawiają skuteczność jako efekt nieustannej kontroli.
Scott przyznaje, że rozwój firmy, rodziny i własnej tożsamości nie przebiega bez napięć. Wrażliwość nie jest tu przeciwieństwem kompetencji. Może pomagać rozpoznawać potrzeby innych, prosić o wsparcie i uczyć się po nieudanych decyzjach. Jednocześnie autorka nie romantyzuje porażki.
Nie sugeruje, że każdy błąd automatycznie przynosi wartość.
Sens pojawia się dopiero wtedy, gdy człowiek analizuje sytuację i podejmuje kolejną próbę w bardziej świadomy sposób. Praktyczne znaczenie tej części polega na zmianie kryterium gotowości. Czytelnik nie musi czekać, aż zniknie strach lub aż plan będzie idealny.
Powinien natomiast ocenić ryzyko, znaleźć potrzebne wsparcie i wykonać możliwy następny krok.
To podejście jest wiarygodne właśnie dlatego, że wyrasta z pamiętnika, a nie z abstrakcyjnej recepty na pewność siebie.
Po trzecie, zasada kontakt przed transakcją jako fundament marki i przywództwa. Najbardziej rozpoznawalną zasadą przywództwa Scott jest hasło kontakt przed transakcją. Oznacza ono, że relacja z klientem, pracownikiem lub partnerem nie powinna być traktowana wyłącznie jako środek do osiągnięcia sprzedaży. W książce ta idea wyjaśnia, dlaczego doświadczenie klienta stało się ważną częścią jej firmy.
Biżuteria jest produktem emocjonalnym, często kupowanym z okazji ważnych wydarzeń, dlatego sposób obsługi może mieć równie duże znaczenie jak sam projekt czy cena.
Personalizacja i bezpośrednie słuchanie odbiorców wzmacniają poczucie, że marka rozumie ich potrzeby. Zasada ma też wymiar wewnętrzny.
Kultura ludzi na pierwszym miejscu nie polega po prostu na życzliwej komunikacji.
Wymaga, by pracownikom przyznawać sprawczość, traktować ich osąd poważnie i tworzyć warunki do rozwiązywania problemów klientów bez zbędnej biurokracji.
W tym sensie relacja jest narzędziem operacyjnym, ponieważ zaufanie przyspiesza decyzje i wspiera lojalność.
Scott pokazuje, że ciepły wizerunek firmy staje się pusty, jeśli nie znajduje potwierdzenia w codziennych zachowaniach zespołu.
Jednocześnie książka nie sugeruje, że więź zastępuje dyscyplinę biznesową. Transakcja pozostaje konieczna, lecz nie jest jedynym miernikiem wartości. Długofalowo marka oparta na zaufaniu może zyskiwać powracających klientów i zaangażowanych pracowników.
Czytelnik otrzymuje więc konkretną alternatywę dla czysto krótkoterminowego myślenia o wzroście najpierw zrozumieć człowieka, a dopiero potem próbować coś mu sprzedać. Po czwarte,
dobroczynność włączona do modelu działania, a nie dodana po sukcesie, born to shine, wyróżnia się przekonaniem,
że działalność dobroczynna nie powinna być wyłącznie dodatkiem finansowanym z nadwyżek po osiągnięciu sukcesu. Scott opisuje podejście,
drogą którym firma od początku ma być platformą do wspierania społeczności, zwłaszcza inicjatyw związanych z kobietami, dziećmi, zdrowiem, edukacją i przedsiębiorczością.
Przykładem jest program Kendra Cares, związany z wizytami i doświadczeniem tworzenia biżuterii dla młodych pacjentów. Znaczenie takiego działania nie ogranicza się do darowizny.
Chodzi o dostarczenie chwili wyboru, kreatywności i normalności osobom znajdującym się w trudnych warunkach.
Autorka pokazuje także mechanizm łączenia lokalnej sprzedaży z lokalnym wsparciem.
Współpraca sklepów z organizacjami społecznymi pozwala wykorzystać istniejącą sieć klientów i pracowników, zamiast traktować pomoc jako odrębny, niewidoczny dział firmy.
To model, który może wzmacniać więź marki z otoczeniem, ale wymaga konsekwencji.
Jeżeli deklaracje społeczne nie są spójne z praktyką wobec zatrudnionych klientów i partnerów, łatwo stają się marketingiem celu.
Ważna jest więc nie sama skala pomocy, lecz jej osadzenie w decyzjach firmy.
Scott proponuje mierzyć powodzenie również przez wpływ wywierany na innych, nie wyłącznie przez przychody czy wartość przedsiębiorstwa.
Nie daje uniwersalnej formuły odpowiedzialnego biznesu, ale stawia użyteczne pytanie, jakie zasoby,
kompetencje i relacje organizacja może przekuć w trwałe wsparcie konkretnej społeczności. Dla mniejszych firm odpowiedzią nie musi być wielka fundacja.
Może nią być systematyczna, wiarygodna współpraca z lokalnymi potrzebami. Na koniec, radość, rodzina i własne wartości jako miara dobrze zbudowanej kariery.
Tytułowe szukanie radości nie oznacza w książce obowiązku stałego optymizmu ani ucieczki od odpowiedzialności.
Scott używa tego pojęcia jako kryterium, które pomaga sprawdzać, czy tempo pracy, ambicja i osobiste decyzje pozostają zgodne z tym, co uważa za ważne.
W jej relacji rodzina, bliskie przyjaźnie i poczucie wspólnoty nie są nagrodą odłożoną na czas po rozwoju firmy. Stanowią podstawę, która umożliwia przetrwanie wymagających etapów.
To szczególnie istotne w autobiografii osoby prowadzącej przedsiębiorstwo, ponieważ podważa obraz założyciela całkowicie podporządkowanego pracy.
Autorka nie twierdzi, że równowaga między pracą a życiem prywatnym jest stanem raz na zawsze osiągniętym. Opisuje ją raczej jako ciągłą praktykę podejmowania wyborów, uznawania ograniczeń i korzystania z pomocy innych.
Taka uczciwość chroni książkę przed łatwym przesłaniem, że właściwa organizacja czasu rozwiązuje wszystkie konflikty między rolami.
Przy dużej liczbie zobowiązań napięcia pozostają realne, a wsparcie bliskich ma znaczenie praktyczne, nie dekoracyjne. W szerszym sensie Scott proponuje własną definicję kariery.
Rozpoznawalna marka i wzrost finansowy są ważne, lecz niewystarczające, jeśli nie towarzyszą im relacje, twórcza satysfakcja oraz możliwość działania dla innych.
Czytelnik może wykorzystać tę myśl nie jako nakaz kopiowania jej stylu życia, ale jako zachętę do ustalenia osobistych mierników.
Bez nich łatwo realizować cele narzucone przez rynek, otoczenie lub porównywanie się z innymi, nie zauważając kosztów. Podsumowując, Born to Shine będzie wartościową lekturą przede wszystkim dla osób rozpoczynających działalność, menedżerów budujących zespoły oraz czytelników zainteresowanych autobiografiami przedsiębiorczyń.
Szczególnie trafia do kobiet, które odczuwają presję, by jednocześnie bezbłędnie zarządzać pracą, rodziną i własnym wizerunkiem.
Książka może także zainteresować ludzi działających w organizacjach społecznych lub markach konsumenckich, ponieważ pokazuje, jak relacje z klientami i pomoc lokalnym społecznościom mogą należeć do tego samego modelu działania.
Jej praktyczna korzyść nie polega na przekazaniu technicznego podręcznika finansów, strategii detalicznej czy skalowania firmy.
Scott oferuje raczej zestaw zasad pomagających podejmować decyzje, zaczynać z dostępnymi zasobami, nie oczekiwać perfekcyjnej gotowości, traktować ludzi poważnie i sprawdzać,
czy wzrost nie oddala od wyznawanych wartości.
To użyteczne ramy, choć czytelnik szukający szczegółowych instrukcji operacyjnych powinien je uzupełnić bardziej specjalistycznymi książkami.
Na tle wielu pamiętników biznesowych książka wyróżnia się połączeniem osobistej szczerości z konsekwentnym akcentem na dobroczynność.
Historia firmy nie zostaje przedstawiona wyłącznie jako dowód talentu założycielki, lecz jako rezultat społeczności, wsparcia i budowania zaufania.
Równie charakterystyczne jest odrzucenie kultu nieomylności.
Scott nie przedstawia radości jako powierzchownego hasła marki, ale jako element świadomie definiowanego życia.
Dzięki temu Born to Shine jest mniej opowieścią o statusie, a bardziej przystępną refleksją o odpowiedzialnym przywództwie i osobistych kryteriach spełnienia.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Kendra Scott, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.